Moi drodzy, rozpoczynamy nasze rozważania. Pierwsza konferencja, jest to rok jubileuszowy, rok wielkiego miłosierdzia. Moi drodzy, na dzisiejszym spotkaniu formacyjnym są obecni członkowie akcji katolickiej, ci najważniejsi, bowiem w parafialnych oddziałach nie ma ważniejszych osób nad prezesa. Dlatego też chciałbym w waszej obecności zwrócić uwagę na ważne sprawy naszej organizacji. Przecież mamy wszyscy świadomość, że aby organizacja owocnie i skutecznie funkcjonowała, to osoby na kierowniczych stanowiskach powinny mieć o niej wystarczający zasób wiedzy. Zresztą, gdy powstawała w Kościele, wielką wagę przykładano, aby stanowiska kierownicze powoływać świeckich, odpowiednio przygotowanych, odznaczających się wzorowym życiem. Tak czytamy w dokumentach. Wychodziło wtedy takie czasopismo Akcji Katolickiej, Ruch Katolicki. I w jednym z numerów czytamy takie słowa. Akcja katolicka w Polsce musi być wielką szkołą organizacyjną. Nie można powierzyć urzędów osobom, choćby najlepszym, najgorliwszym, najświętszym, ale nie znającym sprawy. Na kursach dla prezesów wyjaśniać się będzie nie tylko myśl i program akcji katolickiej, ale i zadania poszczególnych urzędów w taki sposób, aby jeden drugiemu nie wchodził w drogę, aby każdy umiał z drugim pracować. Po roku działalności Instytut Krajowy i instytuty diecezjalne przystąpiły wtedy do systematycznego organizowania szkoleń dla świeckich działaczy katolickich. Bowiem, jak czytamy w tymże czasopiśmie Akcji Katolickiej, zachodzi ogromna i paląca potrzeba znalezienia i wyszkolenia działaczy katolickich, którzy do pewnego stopnia samodzielnie mogliby pracować. Działaczy takich trzeba przygotować ideałowo i praktycznie. Właśnie ta systematyczna formacja obowiązywała kandydatów na kierownicze stanowiska w Akcji Katolickiej, a hasłem wiodącym były słowa: oświeć się samemu, żebyś innych mógł oświecać. Oświeć się samemu, żebyś inny mógł oświecać. I ta formacja obejmowała wtedy pogłębianie życia religijnego, gruntowne poznawanie zasad wiary i moralności chrześcijańskiej, ale także i poznawanie katolickiej nauki społecznej i apostolstwa świeckich. Właśnie to, co my dzisiaj robimy, to wpisuje się właśnie w realizację zatroskania o formację prezesów, która powinna być permanentna. Kiedy biskupi w Polsce, w Krośnie, z dumą chwalili się przed Janem Pawłem II w 1977 roku, że erygowali akcję katolicką, wtedy na ich słowa Jan Paweł II powiedział, jakże dobrze się stało, że znaleźli się ludzie, którzy chcą uczestniczyć w permanentnej formacji. Zauważcie, że papież nie zwraca uwagi na to, że znaleźli się ludzie, którzy chcą działać, którzy chcą się angażować, ale że znaleźli się ludzie, którzy chcą permanentnej formacji. A czym ona jest? To są właśnie te nasze comiesięczne spotkania w parafiach. To jest formacja. To są te wiosenne i jesienne dni skupienia. To są coroczne pielgrzymki. To są w naszej archidiecezji spotkania prezesów ostatnią sobotę sierpnia. To są te grudniowe spotkania zarządu archidiecezji i odpowiedzialnych za pracę w dekanatach. A przez wiele lat w styczniu organizowaliśmy kilka serii rekolekcji. A kiedy ich teraz nie ma, to dzisiejsze spotkanie ma w jakiś sposób te rekolekcje zastąpić. Dlaczego? Bo każdy człowiek doświadcza wewnętrznej słabości, która uderza w jego gorliwość i zapał. Stąd, aby ludzie nie utracili tej pierwotnej gorliwości, potrzebny jest taki impuls pobudzający nas, abyśmy dążyli do świętości, służyli Kościołowi w gorliwości, a w ojczyźnie byli autentycznymi patriotami. Drodzy prezesi, nasze spotkanie odbywa się w roku świętym, w roku jubileuszowym, roku wyjątkowym i szczególnym. Idea tego roku jest mocno zakorzeniona w Biblii. Otóż w roku 50 Żydzi mieli obchodzić jubileusz, taki dodatkowy rok po cyklu 7 pełnych lat szabatowych, przypadających co 7 lat. I po co był taki rok szabatowy urządzany w narodzie żydowskim? Po to, aby przywrócić prawdziwą relację z Bogiem człowieka, aby przywrócić prawdziwe relacje między ludźmi i z całym stworzeniem. Dlatego też w tym szczególnym roku jubileuszowym ludzie przebłagali Boga za grzechy. Ziemia odpoczywała, powracali do swojej własności. Właśnie czym jest ten rok jubileuszowy? Odczytujemy w Ewangelii świętego Łukasza, gdy Chrystus wszedł do Nazaretu i zacytował proroka Izajasza, opisując misję Mesjasza. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim już dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsywał wolnymi, abym obwoływał rozłaski od Pana. I tak naprawdę, co Jezus zrobił przez swoje życie? Słowem i czynem wyzwalał ludzi do nawrócenia. On naprawiał relacje międzyludzkie. I o to tak naprawdę chodzi w każdym jubileuszowym roku, że mamy głębiej spojrzeć na Boga, którego nieraz, o którym nieraz w codzienności zapominamy, lekceważymy, a może nawet i obrażamy. Moi drodzy, pierwszy jubileusz ogłosił papież Bonifacy VIII w roku 1300. 1300, a więc ponad 700 lat temu był taki pierwszy jubileusz. Na początku jubileusz odbywał się co 100 lat, ale od 1343 roku za papieża Klemensa VI było co 25 lat, a od 1470 od Pawła II co 25 lat. Oprócz tego były też takie nadzwyczajne jubileusze. Na przykład w 1033 roku Pius XI upamiętnił rocznicę odkupienia. 1900 lat od śmierci Chrystusa na krzyżu. W 2015 roku papież Franciszek ogłosił rok miłosierdzia i też był to rok jubileuszowy. Sam sposób świętowania także się zmieniał. Pierwotnie zbiegał się z tym, że w roku jubileuszowym trzeba było odbyć pielgrzymkę do Bazyliki świętego Piotra i Pawła. Potem dodano inne znaki. Szczególnym takim znakiem są tak zwane drzwi święte. I o co chodzi tak naprawdę w Roku Świętym? Że my możemy w tym roku zyskiwać odpusty. Czyli możemy mieć darowane kary za grzechy. Moi drodzy, być może, że ludzie nie rozumieją do końca, co to jest odpust. Dlatego tak podchodzą lekceważąco do zyskiwania odpustu. Ale odpust to jest łaska, nadzwyczajna łaska, którą albo sobie mogę wyprosić, albo zmarłemu. Gdzie Bóg daruje mi kary, gdybym zyskał odpust zupełny, którego nie jest łatwo, prawdę mówiąc, zyskać. Ale każdy odpust, który my chcemy zyskać i nazywamy go odpustem zupełnym, on na pewno daruje dużą część kar za nasze grzechy, ale także i kar za grzechy naszym bliźnim. Dlatego wykorzystajmy ten czas. My, tak jak Strachocina, to ma wyjątkową łaskę. Bo za każdym razem, ilekroć przychodzę do kościoła, mogę zyskiwać ten odpust. Takich kościołów jak w Strachocinie jest kilkadziesiąt w naszej archidiecezji. Niektórzy muszą jechać dalej, niektórzy bliżej, ale korzystajmy z tego wielkiego daru łaski. Obecny rok jubileuszowy, jak napisał papież Franciszek, jest wydarzeniem o wielkim znaczeniu duchowym, kościelnym oraz społecznym. Trzeba nam wiedzieć, że ten rok jubileuszowy poprzedziły 2 lata przygotowań. W pierwszym roku przygotowań mieliśmy odkryć naukę Soboru Watykańskiego II. Zaś w drugim roku mieliśmy poświęcić czas na modlitwę. Trzeba powiedzieć, że ten rok jubileuszowy tak naprawdę to przygotowanie do niego rozpoczęło się 11 października 2022 roku, gdy Ojciec Święty odprawił uroczystą liturgię eucharystyczną w 60. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, zapraszając wspólnoty chrześcijańskie do ponownej refleksji nad nauką 4 konstytucji soborowych. Pierwsza to jest ta konstytucja Dei Verbum, konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym. Druga konstytucja to jest Sacrosanctum Concilium, konstytucja o świętej liturgii. Trzecia to jest Lumen Gentium, konstytucja dogmatyczna o Kościele. I Gaudium et Spes, konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. A więc tak papież to widział. Poznajcie dokumenty Soboru Watykańskiego II. Zaś w drugim roku przygotowań był poświęcony modlitwie. I posłuchajmy słów papieża Franciszka. Cieszę się, że poprzedzające wydarzenie jubileuszowe rok 2024 można będzie poświęcić wielkiej symfonii modlitwy, odnowić pragnienie przebywania w obecności Pana, słuchania Go i adorowania, modlitwy, aby dziękować Bogu za tak liczne dary Jego miłości dla nas i wysławiać za Jego dzieło stworzenia, które zobowiązuje wszystkich do szacunku oraz konkretnego i odpowiedzialnego działania w celu Jego ochrony. Modlitwy, która pozwala każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie na tym świecie zwracać się do jedynego Boga, aby Mu wyrazić to, co jest złożone w skrytości serca. Modlitwy jako uprzywilejowanej drogi do świętości, która prowadzi do życia kontemplacją również pośród działania. Będzie to zatem intensywny rok modlitwy, w którym serca otworzą się, by przyjąć mnogość łask. Koniec cytatu. Moi drodzy, jubileusz 2025 roku przeżywamy pod hasłem Pielgrzymi Nadziei. 9 maja 2024 roku w przedsionku Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie, przed jej drzwiami świętymi, otwieranymi na każdy kolejny jubileusz, papież Franciszek wręczył bulle spes non confundit, nadzieja zawieść nie może, dziekanowi protonariuszy apostolskich zwołujących jubileusz 2025, a następnie dziekan odczytał najistotniejsze fragmenty tego dokumentu. Jubileusz już trwa. Otwarcie drzwi świętych w Bazylice Watykańskiej 24 grudnia 2024 roku przez papieża Franciszka zostaną zamknięte 6 stycznia 2026 roku. W diecezjach rok jubileuszowy rozpoczął się 29 grudnia 2024 roku. Po co ten rok jubileuszowy? Papież Franciszek postawił cel jasny. Mamy umocnić swoją chrześcijańską nadzieję, której fundamentem jest Chrystus. Chrystus, który umarł i zmartwychwstał i wstąpił do nieba, aby nam przygotować miejsce, abyśmy byli z Nim na wieki. To jest istotą tego roku jubileuszowego. Umocnić się w nadzieję, a więc spojrzeć w stronę jeszcze raz Chrystusa, bo On jest naszą nadzieją. Pielgrzymi nadziei. Hasło roku jubileuszowego nawiązuje do drogi, jaką jest życie każdego z nas, bo przecież my podążamy nieustannie w stronę Boga. Czy o tym myślimy, czy nie myślimy. Ale też, podążając w stronę Boga, musi nam towarzyszyć to, co jest istotą chrześcijaństwa, nadzieja, że Jezus mnie zbawi. To jest ta nadzieja. Papież Franciszek pisał, musimy podtrzymywać płomień nadziei, która została nam dana i czynić wszystko, aby każdy odzyskał siłę i pewność, żeby patrzeć w przyszłość z otwartą duszą, ufnym sercem oraz dalekosiężnym myśleniem. Najbliższy jubileusz będzie mógł znacznie przyczynić się do przywrócenia klimatu nadziei i ufności jako znak nowego odrodzenia, którego wszyscy pilnie potrzebujemy. Właśnie w tym roku jubileuszowym chrześcijanie powinni podążać do miejsc świętych. A to podążanie do tych miejsc świętych powinno być związane ze świadectwem nadziei. Dlatego tu jestem, ponieważ ufam, że w tym miejscu otrzymuję wyjątkowe łaski. Dzięki temu wzrasta wiara. Właśnie pielgrzymując do miejsc świętych, dając świadectwo nadziei, umacniamy się we wierze. Pielgrzymi nadziei to hasło wyrażające istotę naszej wiary. Nadzieję, która jest tym większa, im bardziej o niej świadczymy. Nadzieja jest głównym przesłaniem jubileuszu, który ma być dla wszystkich wydarzeniem żywego i osobistego spotkania z Panem Jezusem, bramą zbawienia, z tym, którego Kościół ma misję głoszenia zawsze i wszędzie i wszystkim jako naszą nadzieję. Właśnie to jest sens, żeby się zbliżyć do Boga, żeby na nowo odkryć, że ten Chrystus, który przyszedł na świat, o czym wspominaliśmy w Boże Narodzenie, On jest tym, który przyniósł nadzieję ludzkości i światu. Moi drodzy, wszyscy mają nadzieję, bo co jest istotą nadziei? Pragnienie dobra. Nawet jak nie wiemy, co nam przyniesie jutro, tak jak dzisiaj, byliśmy tutaj jako pielgrzymi, my nie wiemy, z czym to stąd odjedziemy, ale mamy nadzieję, że ten Jezus, który nas tu zgromadził, da nam odczuć, że jest nam życzliwy i dobry. Kiedy patrzymy na te ludzkie nadzieje, to zauważamy niekiedy sprzeczne uczucia, od ufności do lęku, od pogody ducha do zniechęcenia, od pewności do zwątpienia. Często spotykamy dzisiaj osoby zniechęcone, które patrzą w przyszłość ze sceptycyzmem, pesymizmem, jakby nic nie mogło ich uszczęśliwić. Właśnie jubileusz jest po to, aby sobie uświadomić, mamy Chrystusa, który jest zaskakujący w działaniu. I to, że może nam dziś, czy wczoraj, czy przedwczoraj się nie udało, nie znaczy, że nie uda się jutro. Właśnie jubileusz ma być okazją do ożywienia nadziei, a Słowo Boże ma nam pomóc w znalezieniu tej nadziei. Kochani, żeby mieć nadzieję, trzeba przyjść do Jezusa. Zauważcie, że Ewangelia często pokazuje Jezusa, a wokół Niego mnóstwo ludzi. Dlaczego ci ludzie przychodzili do Jezusa? Bo nieśli w sobie nadzieję, że to, czego im lekarze nie dadzą, ludzie nie dają, to da im Chrystus. Właśnie oni szli do Niego, aby Go słuchać i aby szukać uzdrowienia ze swych chorób. Właśnie dzisiaj Chrystus nie jest inny. Jest ten sam. Jeśli chcemy, żeby nastąpiła w nas przemiana, musimy przyjść do Niego. I dlatego podczas dzisiejszego spotkania, dlaczego zaczęliśmy od adoracji? Bowiem nie może działanie zastąpić modlitwy. Właśnie wszelkie działanie musi być zakorzenione w modlitwie. I my teraz słuchujemy się Słowo Boże, ale wpierw spulchniliśmy glebę naszego serca adoracją, różańcem, żeby nam było łatwo jej przyjąć to, z czym Jezus do nas przyjdzie. On potrafi, kochani, dokonać czegoś, czego się nie spodziewamy, po to, abyśmy się Jego działaniem zafascynowali. Tylko On może nas pociągnąć do siebie. Ale pamiętajmy, że bycie z Jezusem nie sprawia, że On działa automatycznie. To nie jest automatyzm. Jezusowi trzeba pozwolić działać. Co to znaczy? Dostrzegamy w powstaniu akcji katolickiej. Papież Pius X mówił, akcja katolicka powstała dzięki interwencji Ducha Świętego. Właśnie to jest to pozwolić działać Bogu. Papież wewnętrznie usłyszał głos. Można powiedzieć, że Bóg posługuje się papieżem, aby akcja katolicka powstała w Kościele. I teraz zobaczcie, jakże ona musi być ważna dla Boga, ale także i ważny dla Boga jest ten, kto do niej należy. I to jest źródło nadziei naszej organizacji. Skoro Bogu na organizacji zależy, na nas zależy, to zobaczcie, jak tu Bóg jest dzisiaj zapracowany nad każdym z nas, abyśmy poprzez to spotkanie umocnili się w nadziei, żebyśmy nie dali porwać się pesymizmowi, że dzieje się coś nie tak, jak my byśmy chcieli. Ale moi drodzy, żeby się umocnić tej nadziei, żeby pozwolić Jezusowi działać, trzeba umocnić się w tym, kim my jesteśmy. Umocnić swoją godność. Jeszcze raz pomyśleć. Kościół poprzez dokumenty, nominacje na mnie postawił. Kościół mi powierzył gromadę ludzi, abym był przewodnikiem w prowadzeniu i w kierowaniu ich ku świętości. Trzeba też umocnić się, że sens ma to, co robimy. Ale żeby dobrze robić, trzeba to pokochać i tej sprawie się poświęcić. Gdy papież ogłaszał rok jubileuszowy, powiedział, że zależy mu na tym, aby ludzie przyszli do Jezusa. Aby ludzie przyszli do Jezusa. A czy my teraz nie przyszliśmy do Jezusa? Po co przychodzimy dzisiaj do Niego? Aby powierzyć Mu nie tylko siebie, swoją funkcję, ale także powierzyć Mu to dzieło, jakim jest akcja katolicka. Chcemy Mu zawierzyć, bo mamy świadomość, że żadne dzieło Boże bez Boga nie będzie się rozwijać. Przez to oddanie organizacji pragniemy oddać Bogu siebie, by przeżywać jubileusz bliskości i jedności z Bogiem. Sprawa, na którą zwracam uwagę, jest ważna, bo dziś coraz więcej ludzi żyje tak, jakby Boga nie było. Ludzie naprawdę przestają się z Bogiem liczyć. Pewnie mamy w swoim otoczeniu takich, którzy praktykują bez serca i świadomości, że Jezus jest pośród nas. Przecież widzimy, że zanika dzisiaj u ludzi poczucie sakrum. Co więcej, ludzie grzeszą, nie chcą pokutować ani zadośćuczynić. Duch świata wnika nawet do serc gorliwych chrześcijan. A że to jest prawdą i że to dzieje się w Polsce, to widać po tym, kto dzisiaj rządzi w naszej ojczyźnie. Ci, którym oddaliśmy władzę, nie kryli przed wyborami, że gdy dojdą do władzy, usuną religię ze szkół, wprowadzą aborcję na życzenie, a ojczyznę uczynią państwem świeckim. I mimo takiego programu wielu gorliwych chrześcijan na nich głosowało. I dziś mamy to, co mamy. Z bólem to mówię, ale wśród tych ludzi byli też i członkowie akcji katolickiej, co staje się szczególną i wielką raną naszej organizacji. A dlaczego tak się stało? Bo w organizacji znaleźli się członkowie, którzy nie rozumieją, po co się tam znaleźli. I oni niszczą tą organizację od wewnątrz. Być może, że są aktywni w działaniu, ale jak mawiał świętej pamięci arcybiskup Ignacy Tokarczuk do nas, są kapłani, którzy jedną ręką budują, a drugą ręką niszczą i rozwalają. Dlatego każde spotkanie formacyjne ma nas mobilizować do refleksji nad sobą, nad oddziałem, którym kierujemy w parafii. Czas jubileuszu to okazja do nawrócenia i powrotu do źródeł. A do czego? Po pierwsze, aby dobrze przeżywać swe powołanie i po drugie, aby mieć poczucie własnej godności. Człowiek świecki w Kościele. Przez wieki za świeckiego uważano chrześcijanina, który jest członkiem Kościoła, a nie jest kapłanem ani zakonnikiem. To określenie z czasem przestało wystarczać, gdyż mówiło ono, kim świecki w Kościele nie jest, ale nie ujawniało jego treści i cech w znaczeniu pozytywnym. W latach 40. minionego wieku zaczęła się wielka dyskusja teologiczna nad tym zagadnieniem. Sobór wykorzystał to i ukazał człowieka świeckiego w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele. I co tam możemy przeczytać? Kto to jest człowiek świecki? Po pierwsze, jest to człowiek ochrzczony. Po drugie, jest to człowiek wszczepiony w Chrystusa. Po trzecie, jest to człowiek włączony w Kościół i który jest powołany do uczestniczenia w potrójnym urzędzie Chrystusa, kapłańskim, prorockim i królewskim. Terenem jego apostolstwa jest Kościół i świat. A więc człowiek świecki został powołany do życia w świecie, by dokonywał jego konsekracji, czyli uświęcenia świata. Właśnie jako chrześcijanie świeccy macie uświęcać i odnawiać od wewnątrz życie rodzinne, ekonomiczne, społeczne i polityczne. I abyście mogli podjąć się tego zadania, to potrzebne wam jest jasne i głębokie poczucie własnej tożsamości. Nabywanie tej świadomości jest utrudnione, bo świeccy z jednej strony są obywatelami świata, a z drugiej pełnoprawnymi członkami społeczności kościelnej. I teraz poczucie tej podwójnej przynależności do Kościoła i do świata dla rozwiązania tej sprawy dla niektórych nie jest łatwe. Dlatego Jan Paweł II często wskazywał, żeby nie było tak, że świeccy za bardzo się klerykalizują, a jednocześnie, żeby nie było tak, że podlegają laicyzacji. Moi drodzy, mimo zagrożeń macie aktywnie pracować na polu ewangelizacyjnym, duchowym i organizacyjnym. A będziecie aktywni, gdy w roku świętym uświadomicie sobie, że Jezus was też powołał. Tak jak Jezus powołał kapłanów, osoby życia konsekrowanego, powołał też i was do akcji katolickiej, bo skoro jest to organizacja, której Duch Święty domagał się, żeby była w Kościele, to do tej organizacji nie można należeć z własnego wyboru i z własnej decyzji. Gdzieś tam za tym wszystkim kryje się słowo pójdź za mną. Bo nieraz nam się wydaje, że to my decydujemy o swoim losie. To nie jest tak do końca. My tylko w zależności, kogo słuchamy, tacy jesteśmy. Jeśli słuchamy Boga, jesteśmy ludźmi bożymi. Ale jeśli słuchamy szatana, stajemy się bezbożnikami. Nie ma innej drogi. To jest tak jak, żeby najlepsza żarówka nie zaświeci, jak prądu nie będzie. Tak samo jest i z nami. W zależności, na kogo się otwieramy, tacy jesteśmy. 3 listopada 1933 roku Jan Paweł II nauczał. Świecki chrześcijanin jest z pewnością człowiekiem żyjącym w świecie, w którym zajmuje się dobrami doczesnymi. W tym stanie życia powołuje go Chrystus i on powinien szukać Królestwa Bożego i porządkować sprawy doczesne zgodnie z planem Bożym. A więc jesteście bardzo potrzebni Chrystusowi. Bez świeckich Kościół nie byłby taki, jaki powinien być. Ale żeby świeccy dobrze spełnili swoją wolę, swoje zadania, tą wolę Bożą, potrzebne nam są ciągłe takie motywowanie, uświadamianie sobie, a przede wszystkim potrzebne nam jest przyjście do Pana, bo to On sprawi, że gdzieś pójdziemy, coś zrobimy, kim będziemy. I to jest jakby pierwsza nasza konferencja, która wprowadza nas w tą tematykę, którą chcemy podjąć. Podziękujmy Panu Bogu za te słowa, które Bóg skierował do nas. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.